Дякую, братерство. Tak, zastanawiałem się, czy ta pieśń na początek to było dla mnie zachęta, żeby coś jako gromsze mówić. Ale wiatr się zerwał na zewnątrz, może wywołaliśmy to. Chciałbym, żebyśmy podzielili się takim wydarzeniem, które myślę jest wszystkim dobrze znane, ale zawsze chciałbym, żeby również, jeśli coś mam okazję przemówić, żeby również powiedzieć coś, co by pobudziło nasze komórki do myślenia, do zastanawiania się, a nawet może do przemyślenia problemów, jakie występują między braterstwem, żeby po prostu o tym myśleć, bo niektóre sprawy same się nie rozwiążą. Temat zatytułowałem Wybór Macieja na apostoła. Wydarzenie, myślę, bardzo dobrze znane wszystkim. Dla przypomnienia przeczytamy sobie Księga Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział i od 15 wersetu. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł: Mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę, za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owo pole ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej, oraz a urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch: Józefa zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do grona 11. Gdy czytamy to wydarzenie, wydaje mi się, zresztą tak jak każde wydarzenie, dobrze jest wczuć się w sytuację, jaka wtedy panowała wśród apostołów. Pamiętamy, że zresztą z zapisu biblijnego wynika, że to wydarzenie miało miejsce między wniebowstąpieniem Pana Jezusa a zesłaniem Ducha Świętego. Czyli jeśli mówimy, że wniebowstąpienie to 40 dni po śmierci Pana Jezusa, a zesłanie ducha ile? 50 dni po śmierci Pana Jezusa, to można tak przypuszczać, że w tym czasie między 40 a 50 dniem od śmierci Pana Jezusa, przeliczając na nasz czas, to około 1,5 miesiąca upłynęło od czasu śmierci Pana Jezusa. Uczniowie, a w zasadzie apostołowie, podjęli taką decyzję. I jeśli czytamy Biblię i pamiętamy, w jakiej sytuacji znaleźli się apostołowie w chwili śmierci Pana Jezusa, to można by to krótko określić, że przeżyli olbrzymi szok. Mimo to, że Pan Jezus trzykrotnie zapowiadał im wyraźnie, że będzie taki czas, że Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie, że będzie zabity, do apostołów nie docierało to. Apostoł Piotr w jednym momencie wziął Pana Jezusa na bok i mówi: Panie, miej litość nad sobą. Nie przyjdzie to na Ciebie. No i dostał dość zdecydowaną odpowiedź: Idzie ode mnie szatanie. Możemy przypuszczać, że apostołowie myśleli takim ziemskim umysłem. Wczoraj tu brat mówił, że rzeczy duchowe rozpatrywane są duchowo, a człowiek cielesny nie pojmuje tych rzeczy. I moglibyśmy tak powiedzieć, że apostołowie myśleli ciągle trochę cieleśnie. Apostołowie potrafili się między sobą sprzeczać, kto będzie większy w królestwie. Dwóch apostołów podeszło do Pana Jezusa i prosili, że Panie, jak Ty już zasiądziesz w swoim królestwie, to spraw tak, żeby jeden po prawej, drugi po lewej stronie Twojej usiadł. I Pan Jezus też musiał powiedzieć, że to nawet nie jest Jego sprawa. To leży w gestii Ojca. Oni, do ich umysłów nie docierało, co się może stać. Oni, gdy widzieli popularność Pana Jezusa, oni, gdy zauważyli, że jak Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, to tłumy Go witały, wiwatowały i mówili, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, to myśl się rodzi, że w takim razie taka popularność to jest jeden moment do przejęcia władzy i zaprowadzenia własnego porządku. I nie mamy się co dziwić, że kiedyś Żydzi nie rozumieli, że działalność Pana Jezusa jest podzielona na dwa etapy. Że jedną rzecz miał załatwić w czasie pierwszego przyjścia, a druga jest odłożona do czasu drugiego przyjścia. Zobaczmy, że w proroctwach nigdzie nie jest to rozdzielone. I Żydzi myśleli, i apostołowie też tak myśleli, że to jest ten czas. Oni później byli w szoku. Pamiętamy rozmowę dwóch, którzy szli do Emaus, to powiedzieli, myśmy się co innego spodziewali. My nie wiemy, co się stało. My sobie miejsca nie możemy znaleźć i dziwimy się Tobie, bo w jakichś przechodzeń do nich doszedł, że Ty nie wiesz, co się tu zjadło. A tu się stały rzeczy straszne. To był szok. Co więcej, apostołowie nie wierzyli nawet w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gdy Pan Jezus im zapowiadał, że umrze, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I władze rzymskie, którym doniesiono, że tak mówili jego uczniowie, zabezpieczyli grób kamieniem i postawili strażę. Uwierzyli, że tak może być. A gdy niewiasty przyszły do apostołów, to mamy taką krótką zmiankę zapisaną w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, a we wersecie 11, gdy mówię do uczniów, co się stało, to pisze tak, lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. My często w złym świetle stawiamy tego niewiernego Tomasza. Mówimy, Tomasz to był taki niewierny, który nie chciał uwierzyć, tylko chciał ten palec wsadzić w rany Pana Jezusa. Ale inni nie byli lepsi. Inni zrobili dokładnie to samo. Nie wierzyli. No, możemy powiedzieć, że Tomasz miał pecha, że akurat nie był z nimi. I tą swoją niewiarę w zmartwychwstania wyraził nieco później. I ten stan, jaki był między apostołami, wynikał z tego, że w czasie 3,5-letniej misji Pana Jezusa oni czuli się świetnie, oni się czuli bezpiecznie, oni wiedzieli, że za nich wszystkie sprawy może ktoś załatwić. Bo Pan Jezus był dla nich mistrzem, nauczycielem, ale był ich przywódcą, był niewątpliwie autorytetem i był kimś, co może dziś mało zwraca mu uwagę. On był jakby takim organizatorem ich życia. Oni się nic nie musieli troszczyć. W razie problemu oni się udali do Pana Jezusa i sprawa została załatwiona. Jak były tłumy słuchające Pana Jezusa, a przedłużała się ta jego przemowa, to uczniowie podeszli i powiedzieli, rozpuść. A Pan Jezus pytał, macie co jeść? No mamy, ale bardzo mało. 5 chlebów, 2 rybki. I Pan Jezus potrafił tym nakarmić. Gdy trzeba było zapłacić sła, nie mieli pieniędzy, to mówi, złapcie tam rybę. Wszystko był pieniądz, którym uiścili. Gdy w łodzi płynął, a burza szalała, wiatr chyba taki większy trochę niż my dzisiaj mamy, to apostołowie się bali, ale wystarczy, że obudzili i Pan Jezus powiedział dwa słowa i to się wszystko uciszyło. Czyli oni mieli taki, można powiedzieć, beztroskie życie. Ja to porównuję, jak dzieci mają, gdy rodzice załatwią wszystko. Gdy dzieci beztrosko mogą się bawić, przyjdą do domu i wiedzą, że będą mieć i kolację, i ciepłe posłanie, i jutro będą mieć co włożyć na siebie iść do szkoły. Nawet pamiętamy, że jak Paschę mieli zorganizować, to też im Pan to powiedział. Idźcie tam, będzie człowiek szedł, niósł wodę, idźcie za nim, wejdźcie, powiedzcie tutaj, mi chcę urządzić. I to wszystko było łatwe, nie było żadnych problemów. To jest to, co, do czego my często wracamy, do tego bezpolskiego dzieciństwa, gdy kto inny za nas myślał i ponosił odpowiedzialność. I uczniowie, gdy Pana zabrakło, znaleźli się w takiej bezradnej sytuacji, co tu robić. Sprawdziło się dokładnie to, no nie przysłowie, tylko to proroctwo, uderza pasterza, a rozproszą się owce. Piotr co powiedział? To ja teraz wracam do łowienia ryb. To ja teraz wracam do tego zajęcia, które robiłem, zanim mnie Pan Jezus powołał. On zapomniał na słowa Pana Jezusa, że on powiedział, ty już od tej pory masz nie łowić ryby, ale masz łowić ludzi. Ty będziesz łowił ludzi. I to nie powiedział Pan Jezus, że będziesz przez jakiś krótki czas, tylko to miało być zadanie, które miał spełniać do końca życia. Później zresztą apostoł Piotr, gdy otrzymał od Pana Jezusa taką zachętę, paść owieczki moje, gdy ukazuje mu się Pan Jezus któryś raz i mówi, czy ty mnie, Piotrze, miłujesz, no to paść moje owieczki. Powtórzył mu to trzykrotnie. I gdy mu to powtórzył, to później Piotr w swoim liście przekazuje to jakby dalej, mówi, ja jako współstarszy napominam was, paście czole Bożym. Paście nie dla brudnego zyska, nie jako panujący, ale taki przykład i wzór dla człowieka. Oni, gdyby nie to, że Pan Jezus kilkakrotnie im się ukazał, prawdopodobnie by się rozproszyli. Trzeba było właśnie tego momentu, że Pan Jezus musiał ich upewniać, kilka razy się im ukazać, kilka razy im przypomnieć, żeby oni próbowali się na nowo zorganizować. Gdy czytamy tą rozmowę tych dwóch jego uczniów idących do Emaus, to wersety 21 i 22 zacytujemy, to oni między sobą tak rozmawiają. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś, trzeci dzień, jak to się stało, lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. Trafiły na zdumienie czy? Oj, bo mi uciekło to. Trafiły na zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, że on żyje. To jest dowód na to, że apostołowie, uczniowie nie bardzo chcieli uwierzyć w zmartwychwstanie. Ale gdy już Pan Jezus ukazał im się kilkakrotnie, to oni dochodzą do wniosku, że trzeba się w takim razie zorganizować, trzeba zacząć działać. I to, co poprzedziło wydarzenie, w niebo wstąpienie Pana Jezusa, gdy się spotyka z nimi, to już ostatni raz, a zapisane w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale od 6 wersetu, to pisze tak. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi, rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Wy macie wykonywać tą misję. Wy jako apostołowie macie iść zanieść moje słowo. Czytałem w jednym podręczniku, w słowniku wiedzy biblijnej, że Żydzi to nawet uważali, że apostoł to jest ten, który przemawia w imieniu tego, który go posłał. Apostoł to jest generalnie posłaniec. Oni mieli być posłańcami, którzy zaniosą do ludzi dobrą nowinę, którzy zaniosą do ludzi Ewangelię. Taki, jak ja patrzę na ten stan apostołów, to przypominają mi się, stosujmy pewną proporcję, ale przypomina mi się, czytając trochę, w młodości byłem zainteresowany historią naszego ruchu i przypomina się sytuacja po roku 1916, gdy umiera brat Russell, organizator, twórca ruchu badaczy Pisma Świętego. I też był taki stan niepokoju. Rad Russell zostawi testament, gdzie wyznaczy 5 braci, którzy mają prowadzić jego dzieło dalej. Zresztą wtedy spodziewano się generalnie, że to potrwa bardzo krótko. Wybiera następnych 5, którzy ewentualnie na brakujące miejsce wejdą za tych braci, no ale później znalazł się człowiek, który był świetnym organizatorem, zlekceważył cały testament, przejął całkowitą władzę i był w tej drugiej piątce tych, którzy mieli uzupełniać tą pierwszą. I czytałem kiedyś literaturę świadków Jehowych, którzy opisują to wydarzenie. Było zastanawiające, jak oni to opisali, bo napisali, że bardzo ciepłego człowieka, jakim był Russell, bardzo przyjaznego, życzliwego ludziom, zastąpił apodyktyczny sędzia, stanowiący dystans. I że wiele osób wtedy zastanawiało się, czy to tak ma być. I wiecie, jakie argumenty były? Argumenty były, że nigdzie indziej nie ma takich praw jak tutaj. Nawet jeśli ten człowiek jest zupełnie inny niż jego poprzednik, to jednak takie prawdy, jak dzisiaj my ciągle też powtarzamy o piekle, o Trójcy, to nigdzie tak nie tłumaczą jak tutaj. I ludzie jakby bezwiednie dopuścili człowieka, który zastąpił formy, jakie prowadził brat Russell, bo wyobraźmy sobie dzisiaj człowieka, który na przykład na konwencji na bieżąco mógłby odpowiadać na każde zadane pytanie. Kto by się odważył stanąć tu, a z sali pójdą nie wiadomo jakiego typu pytania. I on to praktykował wielokrotnie. On dopuszczał do rozmów, do dyskusji. Przecież to jeszcze człowiek naraża na to, że złapią za słówko, że raz mówiłeś tak, a teraz tak. Później bracia to zebrali w jedną dość grubą księgę pytań i odpowiedzi. I mamy też ciekawe materiały, z których możemy się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tym bardziej, że tam jest to notowane daty w nawiasie, a więc możemy nawet śledzić, jak to się czasami zmieniało zdanie brat Russell na przeciągu lat. Nasz ruch, tak jak się dowiadywałem, to zorganizowany dopiero został gdzieś około 1925 roku, więc tu była ta nieporadność, tak bym powiedział, nieporadność organizacyjna i to chyba trwało troszkę dużo. Mówię to jako zarzut, że czasami brak organizacji to jest rzeczą bardzo złą. Czasami ktoś to potrafi wykorzystać. Wracając do wydarzenia, od którego zacząłem, to uczniowie wzmocnieni tym właśnie obecnością Pana, tymi wizytami i zachętami, postanawiają właśnie zorganizować. Zorganizować się i działać. Może nawet czasami, jak człowiek ma poczucie winy, to chce nadrobić ten stracony czas. No zebrali się i pomyśleli, że pierwsze to trzeba chyba wybrać 12 apostoła, bo brakuje. 11 nas jest, a przecież ta liczba miała być 12 ściśle określona. Co więcej, oni zacytowali proroctwo. Dobra znajomość proroctw. Apostoł Piotr powiedział, jest takie proroctwo, mówi, że siedziba jego pusta zostanie, ale jest również takie, że mówi, że miejsce jego zajmie inny. No to trzeba to wypełnić. No i jak oni się zebrali, to ustanawiają kryteria. Trzeba przyjąć kryteria, według których będziemy dokonywali wyboru. No kryteria było, że tacy, co chodził z nami, od chrztu Jezusa aż do jego śmierci, był świadkiem zmartwychwstania. I jak te kryteria ustanowili, to znaleźli dwóch mężów spełniających te warunki. No i zanim ich wybrali, pomodlili się. Poprosili Pana Boga o błogosławieństwo i żeby on dokonał wyboru. Wybierają przez losy. No i wybrali Macieja. Co o Macieju dalej mówi Biblia? Gdzie znajdujemy jakąś notatkę na temat Macieja? Się okazuje, że później nie ma nigdzie wspomniane nic na ten temat. Apostołowie wybrali i nie wiadomo co, człowiek zaginął. Czy była to decyzja zła, czy dobra? Ten wybór. Czy Pan Bóg aprobował, czy wręcz odwrotnie? Nie ma na to jasnej, zdecydowanej odpowiedzi w Biblii. Biblia nie mówi ani tak, ani tak. Natomiast jeśli wrócimy do słowa apostoł, posłaniec, głosiciel Ewangelii, dobrej nowiny, no to w Biblii ukazał się inny człowiek, który został powołany troszkę w innym czasie, trochę inaczej wybrany, który sprawował ogromne dzieło, który zostawił nam najwięcej listów i w tych listach zostawił nam bardzo wiele nauk. Chyba nawet brat Rachel mówił w jednym miejscu, że gdyby odrzucić listy apostoła Pawła, to bylibyśmy bardzo ubodzy. Ten jeden człowiek napisał więcej listów niż wszyscy pozostali apostołowie. I gdy się zastanawiamy, czy tą dwunastkę miał uzupełnić apostoł Paweł, czy Maciej, to myślę, że większość z nas przychyla się, że jednak to był apostoł Paweł. To chyba rok temu brat Piotr Kreiser mówił o apostołach i mówił, że ich 12 było, a nawet 13, a nawet 14. Bo Judasz, a później jeszcze Maciej i apostoł Paweł, no to wychodzi 14. Ale proszę zauważyć, że równocześnie zawsze było tylko 12. Dopóki był Judasz, to nie było 13. Zabrakło Judasza, apostołowie wybrali. Co gorzej, tam jest napisane i przyłączony został do grona apostołów. Jest takie zdanie, tak się kończy ten wynik. Mamy problemy, mamy wątpliwości. Ja osobiście uważam, że tym człowiekiem był apostoł Paweł. Jeśli Księga Objawienia mówi o nowym mieście Jeruzalem i mówi o tych, może przeczytajmy dokładnie, 21 rozdział, a werset bodajże 14, to mówi tak, a mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Tam będzie 12, nie 14. I pytanie, czy będzie Maciej, czy apostoł Paweł. Bo nikt nie myśli o Judaszu tutaj, prawda? To jest moje zdanie. Ja myślę, że będzie to apostoł Paweł. Apostoł Paweł, który misję apostolską wypełnił może bardziej niż którykolwiek inny apostoł. W dziejach apostolskich, gdy jest opisane powołanie apostoła Pawła, a później rozmowa z Ananiaszem, to Ananiasz się wzbrania. Mówi, ten człowiek wyrządził wiele złego. On teraz jeszcze chce iść prześladować zbory. I Pan Bóg odpowiada mu tak. 15 werset. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Apostoł Paweł, który do końca życia miał cierń, który mu przypominał, że kiedyś prześladował zbory Boże. Apostoł Paweł, o którym apostołowie wybierając w ogóle by nie pomyśleli. Jak można prześladowcę wybrać, żeby głosił Słowo Boże? Żeby stał się jednym z nas, jednym z 12. To jakbyśmy przenieśli pewną paralelę, to byśmy powiedzieli, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że księdza zatrudniemy do tego, żeby głosił, jak my to mówimy, prawdę Bożą. Nie do pomyślenia. A jednak, tak jak mówię, dzieło, które on wykona i ten wybór, który jest wyraźnie podkreślony, od Boga wybór naczyniem wybranym. On sam powie w liście do Galacja, że był przez Boga już wybrany, zanim się narodził. W pierwszym rozdziale, 15 werset mówi tak, w pierwszym rozdziale listu do Galacjan. A gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. On to dzieło chętnie wykonywał i jak popatrzymy na jego życiorys, na jego 3 podróże misyjne, na niebezpieczeństwo, jakim się narażał, na ilość zborów, które założył. Bo to jest jeszcze ciekawe, że niektórzy mu później zarzucali to apostolstwo. Musiał się bronić. Zanim jeszcze o tym powiemy, to pokażmy, co dalej zrobili apostołowie. Apostoł Paweł w pewnym czasie poszedł jakby skonsultować się z pozostałymi apostołami. To jest opisane zresztą w dalszym ciągu tego listu do Galacjan. I później po takiej rozmowie wersety, drugi rozdział listu do Galacjan, wersety 7 i 9, to mówię, 7 do 9 mówię tak. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Nawet nastąpił taki podział pracy. Ty idź do pogan, bo robisz to świetnie, a my będziemy działać dalej wśród obrzezanych, wśród Żydów. My się dogadali. Ale widzimy, że apostoł Paweł musiał udowadniać swoje apostolstwo. I gdy się czyta list do Koryntian, 9 rozdział, to tam od 1 wersetu apostoł mówi tak. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem, wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Jest w Biblii takie powiedzenie, po owocach ich poznacie je. Owocem pracy apostoła był zbór w Koryncie. Nie tylko w Koryncie, ale do nich mówi, to jest dowód mojego apostolstwa. Widać, niektórzy podważali jego apostolstwo. Mogło to się wiązać właśnie z tym, że wiedzieli, że tam apostołowie wybrali kogoś innego. I w związku z tym, jeśli jest taka sytuacja, że widzimy, że apostołowie wybrali kogoś, kto później się nie pojawia na łamach Biblii w ogóle, a inny człowiek wykonuje olbrzymią pracę, to rodzi się pytanie, czy apostołowie popełnili błąd przy wyborze? Czy to było dobre? I tak jak mówię, na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko odbyło się z pewną, no jak to nazwać? Tak, prawidłowo, że wszystko się odbyło, powiedzmy. No bo zauważyli, że są proroctwa, ustanowili kryteria, wybrali, a zanim wybrali, pomodlili się, poprosili, żeby Bóg dokonał wyboru. I wydaje się na pierwszy rzut oka, że wszystko jest w porządku. Ale gdy się przypatrzeć dokładnie, to mi się wydaje, że można znaleźć kilka przyczyn, kilka błędów nawet bym powiedział, jakie popełniono przy tym wyborze. Pierwszy błąd, jaki się nasuwa, to czynnik czasu. Siedziba jego miała być pusta. Biblia nie określa, jak długo pusta. Apostołowie doszli do wniosku, że trzeba natychmiast zrobić. Jest proroctwo, że urząd jego zajmie inny natychmiast. Ale jakiś czas ta siedziba miała być pusta. Pierwsza sprawa, czy nie przyspieszono pewnych rzeczy. Druga sprawa, czy musieli tego dokonać apostołowie. Ale to może będzie drugi punkt, bo zawsze nam się czasami wydaje, że pewne proroctwa musimy my wypełnić. Pierwszy to jest czynnik czasu. Jak przeglądamy Pismo Święte, jak śledzimy wydarzenia wieku Ewangelii, to ten czynnik zawsze odgrywał bardzo ważną rolę. I wierzący ludzie, mając dobre intencje, tak jak apostołowie, intencje były słuszne i dobre, popełniali błąd przyspieszenia pewnych wydarzeń. Apostoł Paweł, gdy pisze do Koryntian, to napisze, już królujecie? Tak trochę drwiąco powie, już królujecie? Bez nas królujecie? Mówi, abyście królowali, ale razem z nami. Daje do zrozumienia, że królowanie nie teraz, to jest przyszłość. Ale w innym miejscu powie dość ostro, że ta nauka szerzy się jak gangrena. Jaka to była nauka? Że zmartwychwstanie już się odbyło. W liście do Tymoteusza mówi, ta nauka szerzy się jak zgorzel, inne tłumaczenie. Bardzo zdecydowanie. Ktoś coś przyspieszył. No niestety nasz ruch też to brzemię na sobie nosi. Przyspieszyliśmy wiele wypełniających się proroctw. Na podstawie pewnych wyliczeń ustalono, kiedy Pan przyszedł, kiedy zbudził Kościół, kiedy nastąpiło zamknięcie drzwi. I mamy problemy. Mamy problemy, czy żyjemy w wieku Ewangelii, czy żyjemy w wieku tysiąclecia. Dawno nie byłem na konwencji w Budziarzach. No i w tym roku byliśmy z żoną i tam usłyszałem wykład, że już ponad 130 lat żyjemy w restytucji. Ja nie powiem, że ten wykład mnie zgorszył, no ale zbulwersował. Czy restytucja należy do wieku Ewangelii, czy do wieku tysiąclecia? Trzeba sobie zadać takie pytanie. Czy na konwencji, jeśli mówimy, że jest restytucja, a zdajemy sobie sprawę, że słucha nas kilkaset ludzi, w tym mogą być ludzie z zewnątrz, no to jak oni to odbiorą? Czy nie powiedzą tak, jak kiedyś powiedzieli bracia w Atenach, no o takich rzeczach to może będziemy słuchać innym razem. Kiedyś szykując wykład na temat prawdy, szukałem definicji prawdy. Okazuje się, że jest tak dużo definicji, że trudno nawet spamiętać, jakby wynotować, to zajęło to bardzo dużo miejsca. Ale jedna definicja utkwiła mi w głowie i sens jej był taki, że prawda jest to zgodność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy. Jeśli ja to do braci powiem, że w Ciemnoszyjach na konwencji mamy piękną pogodę, to każdy się oglądnie do tyłu i powie, no coś tutaj chyba się nie zgadza. Ta treść sądu zupełnie odbiega od tego, co widzimy. I bo Ciechanowski mówi nieprawdę. Gdybym tak powiedział, będę mówił nieprawdę. I gdy patrzymy na dzisiejsze wydarzenie, to ja widzę niszczenie ziemi. Objawienie mówi, że przy trąbieniu siódmego anioła zostaną zniszczeni ci, którzy niszczą ziemię. Brat tutaj przed chwilą mówił, że te wichry są wstrzymane, ale że one jeszcze zrobią taką trąbę powietrzną. Ja się z tym zgadzam. Tylko czy te wiry, czy te trąby, czy te zamieszania, to jest czas restytucji. My musimy sobie odpowiedzieć. My nie możemy tak jedną nogą stać w wieku Ewangelii, a drugą w wieku tysiąclecia. Bo to przypomina to wydarzenie, gdy prorok powiedział do Żydów, dokąd będziecie chramać na obie strony. Kontekst był inny, bo tam trzeba było się zdecydować. Albo za Baalem, albo za Bogiem. Ale taka niejasność czasowa powoduje też, że my nie bardzo rozumiemy, w którym miejscu jesteśmy, czego się spodziewać. I mówienie na to, co się dzisiaj dzieje, gdy atmosfera jest zepsuta, gdy skażone są wody, gdy skażone jest powietrze, gdy grozi nam dziura ozonowa, gazy cieplarniane i tak dalej, klimat się ociepla, mówienie, że to jest naprawienie wszystkich rzeczy, kładę nacisk na wszystkich, nie jednej rzeczy, bo czasami niektórzy mówią, jedna rzecz została naprawiona, pięć przy okazji zepsutych. Naprawienie wszystkich rzeczy. I ja wychowany, tu brat wczoraj mówił, że już trzecie pokolenie jest w prawdzie, no tak ładnie używam, w prawdzie. No trzecie pokolenie badawskie, powiedzmy, ja jestem drugim pokoleniem, ale od dzieciństwa chodziłem na nabożeństwo i zawsze rozumiałem prosto i tak do dziś rozumiem. Że wiek Ewangelii to jest wiek na wybranie Kościoła. I chyba na planie wieku nawet tak jest napisane. A wiek tysiąclecia, nazwa, jakbyśmy szukali w Biblii, gdzie znajdziemy taką nazwę? Jest taka nazwa w ogóle? W Objawieniu 20 rozdział, werset 4 mówią, że ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Kto ożył? Ożył Kościół. Łącznie ostatni są wymienieni ci, którzy nie kłaniali się bestii jej obrazowi. Jeśli oczekujemy tej próby, to znaczy, że ten fakt jeszcze nie miał miejsca. To nie ma co mówić o naprawieniu wszystkich rzeczy. Bo naprawienie wszystkich rzeczy, to ja rozumiem kompletny Kościół, Chrystus z Kościołem, to wiek tysiąclecia, to gościniec świętobliwości albo sprawiedliwości, po którym nawet głupi nie zbłądzi, że nikt nie będzie nauczał drugiego: poznaj Pana, że chromy jak jeleń skoczy, że język niemy śpiewać będzie i tak dalej, i tak dalej. Znamy te wersety. Czy można to zastosować do dzisiejszych warunków? Apostoł Piotr powie, że oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w której sprawiedliwość mieszka. Czy dzisiaj widzimy sprawiedliwość? I to się bierze z tego, że zbyt duże zaufanie do tego, że kiedyś na osi czasowej ktoś wyznaczył, że w 1874 przyjście Pana, 1876 zbudzenie Kościoła, 1881 zamknięcie drzwi. I kiedyś postanowiłem na te tematy w ogóle nie mówić, ale to rodzi pewne problemy. Nie tylko bulwersuje ludzi, którzy myślą i porównują to, co widzą, ale to stwarza problemy. Wczoraj mieliśmy 7 osób, które zdecydowały się służyć Bogu. Bywa, że wczoraj tego nie było miejsca, od razu chcę powiedzieć, ale bywa, że czasami bracia im mówią: no wiesz, no może się poświęcić, ale nie wiadomo, czy to jeszcze jest czas, czy to już nie jest ten czas. To powoduje takie nasze zachowanie. To powoduje, że przyjechała do mnie rodzina i to pytanie też padło: czy jest jeszcze czas? Powiem śmiało, odważnie: tak, jest jeszcze czas. Nikt z ludzi nie ma prawa tego czasu ograniczać, dopóki Bóg go nie ograniczy. I dopóki to, co brat Franek mówił, nie przyjdą te wiatry, nie przyjdzie ta zawierucha, dopóki ten drugi świat nie będzie zniszczony ogniem, dotąd będzie ten czas. A później nastanie nowy wiek, w którym będzie sprawiedliwość mieszkać i w którym też spełnią się te proroctwa, o których przed chwileczką mówiłem. Tak uważam. Tak uważałem kiedyś, tak uważam do dziś. I nie wiem, czy moje rozumowanie jest słuszne i prawidłowe, czy to inny może myśli prawidłowo. Czy ta chronologia, o której mówił też brat z Rumunii, dziwię się zresztą, że ci ludzie, którzy przeżyli reżim Ceauszesku, w ogóle tak rozumują, że to był czas naprawienia wszystkich rzeczy. Historycy w tej chwili uważają, że XX wiek to był najgorszy wiek w dziejach ludzkości. Że nie było tak złego wieku. 2 wojny światowe, rewolucja październikowa, dojście do władzy systemów totalitarnych, bezwzględnych bestii. My bestie zawsze ograniczamy do starożytności. Ale tak bestialskie systemy, jakie były w XX wieku, to nie znajdziemy w przeciągu historii całego rodzaju ludzkiego. Jak wymienię nazwiska: Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Kim Il-sen i jeszcze wielu innych, to ci ludzie mają na swoim sumieniu miliony istnień ludzkich, czasem niewinnych. To Stalina zasada była, że lepiej, żeby zginęło 100 niewinnych, z tym jeden winny, niż żeby ten jeden winny przeżył. Czy możemy mówić, że to były czasy naprawienia wszystkich rzeczy? Zastanówmy się, co, w jakim świetle my to wszystko stawiamy. Wróćmy do wyboru Macieja. Drugim błędem, uważam, było to właśnie, że oni uznali, że oni muszą wypełnić to proroctwo. Są proroctwa w Biblii, które wypełnią się niezależnie od nas. Ludzie, czasami gorliwi, czasami nagorliwi, uważają, że sami to muszą dokonać swoimi siłami. Świadkowie Jehowie, jeśli się z nimi rozmawia, to oni mówią, że oni wypełniają proroctwo, będzie kazana ta Ewangelia. Wypełniają na sobie. W Biblii tam jest powiedziane, w liście bodajże do Kolesan, że już jest kazana ta Ewangelia po całym świecie. No ale zostawmy to z boku. Żeby jaskrawo pewną rzecz przedstawić, powiem tak. Jest taki werset: oziemnie miłość wielu. Jeśli byśmy powiedzieli, że to jest proroctwo i trzeba ją wypełnić, no to teraz zróbmy wszystko, żeby ta miłość między nami oziębła. To dochodzimy do pewnego paradoksu, do pewnego absurdu. Następnym błędem apostołów było przyjęcie własnych kryteriów. Przyjęcie własnych kryteriów, do których ich nikt nie upoważnił. W Biblii nie było nic powiedziane, w jaki sposób ma być zapełnione to puste miejsce. Było tylko powiedziane w proroctwie, że siedzibę jego zajmie Ildy. apostołowie z własnej inicjatywy dodali, musi to być taki, co chodził z nami, był świadkiem zmartwychwstania Pana. Gdyby wtedy ktoś powiedział, że może to być faryzeusz, który nas prześladuje, no to apostołowie by powiedzieli, że chyba komuś coś pod sufitem nie jest równo. A życie pokazało, że później taki człowiek zajął tak poważne miejsce i zrobił tak wielki dzieł. Jak popatrzymy na to, że ludzie czasami nie patrząc na Biblię wprowadzają własne kryteria, to prędzej czy później odejdą od tej Biblii. Jeśli są w Biblii kryteria wyboru starszego, to też są takie czasami zapędy, żeby jeszcze dodać swoje własne kryteria. I wtedy jest niedobrze. I wtedy odchodzimy od kryteriów biblijnych i często te, co ludzie dopiszą kryteria, są ważniejsze niż te, co mówi Biblia. W Kościele katolickim mamy celibat. Wprowadzili ludzkie kryteria. Chcesz być osobą duchową? Proszę bardzo, ale żenić się nie możesz. Te kryteria stały się ważniejsze niż te kryteria, które mówi Biblia, że starszy czy biskup ma być mąż jednej żony. Wyraźne słowa, ale jak się wprowadzi swoje kryteria, to one z czasem stają się ważniejsze. I jeśli ktoś zrobi złe założenie, jeśli na początku ustawi złe kryteria, to później na tym buduje się błąd za błędem. Apostoł Paweł mówi, że fundamentu nikt innego nie może założyć. Fundamentem jest Chrystus. Ale na tym fundamencie można budować złoto, srebro i drogie kamienie, rzeczy trwałe, które ogień nie zniszczy, ale można budować trwa siano, słomę i ogień przejdzie, jego robota zostanie zniszczona. Dodaję, sam jednak będzie zbawiony. Jeśli przyjmiemy złe teorie, jeśli przyjmiemy złe założenia, jeśli na tym budujemy dalsze, przychodzi pewien moment, że to wszystko spłonie i trzeba budować od nowa. Gdy brat Russell, zachwycony chronologią Barbura, umieścił ją w swoich czasopismach, a także w drugim i trzecim tomie, to później dodał jeszcze pewne kryteria. Mówi tak. Jeśli to jest prawdziwa chronologia, to gdy przyjdzie rok 1915, to on będzie takim ostatecznym sprawdzianem, czy ta chronologia jest dobra, czy zła. I ten artykuł ukazał się swego czasu na straży nawet. I tam jest powiedziane, że jeśli się nie spełnią pewne warunki, między innymi Izrael nie będzie po nowym przymierze, to ta cała chronologia jest cała, nie ostatnia data, jak bracia zrobili. Cała jest do wyrzucenia. My tę ostatnią datę przesuwamy, już prawie 100 lat nie było, będzie, ale te poprzednie trzymamy. Gdyby nie wyznaczona data na podstawie chronologii, nie rozmawialibyśmy w ogóle na tematy, które budzą między nami kontrowersje. Jest jeszcze jeden, bo ja to mówię dlatego, że zastanawiam się i mnie boli to, że nie rozumiemy jednakowo. Chcę powiedzieć, że 90% Biblii, a może więcej, rozumiemy jednak. Problemy się zaczynają przy sprawach czasowych, dlatego że ktoś ślepo przyjął tą chronologię i potrafi mówić, że żyjemy w wieku, w okresie restytucji. To jest tak jak mówienie na czarne, że jest białe, a na białe, że jest czarne. Zresztą naród izraelski też dostał za to nagane, że takie rzeczy robił. Ale to może nie będziemy w tej chwili na ten temat już rozmawiać. Gdybyśmy zastanowili się jeszcze, dlaczego są różnice między nami, to jest jeszcze jedno takie założenie, które niektórzy bracia robią na początku. Brat Russell był wiernym sługą i podał pokarm na czas słuszny od Boga. Jeśli tak, to wszystko, co podał, jest prawdą i nie podlega żadnej dyskusji. Ale sam brat Russell we wstępie do drugiego tomu mówi, że ten tom nie rości sobie pretensji do nieomylności, ani autor nie twierdzi, że napisano to pod bezpośrednim natchnieniem Bożym, podczas gdy całe pismo od Boga jest natchnione. Sam brat Russell w tym wstępie mówi, że spodziewaliśmy się innych rzeczy. I gdy się zastanawiamy nad tą postacią, Niewątpliwie ja też bardzo cenię osobę brata Rasla i tak poświęconego człowieka trudno znaleźć dzisiaj. Ale sam przyznaję się do pewnych pomyłek. Czy jeśli Bóg daje popa bezpośrednio, to może być tak, że odwołać, powiedzieć tak, a za chwilę zmienić zdanie? Czy z tym urzędem żeśmy troszkę nie zagalopowali się? Czy to czasem nie jest przypowiedź, a my zrobiliśmy z tego proroctwo? To często się mówi, że w Ewangelii Mateusza jest to podane zaraz po wielkim proroctwie Pana Jezusa. Ale jak się popatrzy już do Ewangelii Łukasza, to jest podane zupełnie w innym miejscu. To jest, wszyscy bibliści w nowych Bibliach są tytuły. Piszą podobieństwo o wiernym słudze, nie proroctwo. I jeśli podejdziemy w ten sposób, to staje się tak, że słowa brata Rasla staje się ważniejsze niż to, co mówi Biblia. A jeśli mówi Biblia, to trzeba tak, żeby się to zgadzało z myślą brata Rasla. To słyszałem właśnie w wykładzie brata z Rumunii, gdy cytował Riprent, a później, przepraszam, tam gdzie się nazywa, ale później powiedział, że te słowa, które tam brat Rasel powiedział, popiera również apostoł Paweł. To jest troszkę odwrócenie spraw na głowę. Wracając do wyboru apostołów, do wyboru apostoła tego Macieja, tam jest jeszcze jeden błąd. Tam postawiono dwóch. I wtedy się modlono. Ty, Panie Boże, wybierz z tych dwóch. Praktycznie wyboru dokonali apostołowie. Oni wybrali z dwóch, ale tutaj teraz tym języczkiem uwagi niech Pan Bóg wskaże, który. To jest tak, jakby dzisiaj w wolnych wyborach ktoś powiedział, ograniczamy listę wyborczą do dwóch list. No to wszyscy by krzyczeli, zamach na demokrację. Apostołowie tylko dwóch postawili Panu Jezusowi. Panu Bogu, nie dając mu możliwości wyboru spoza tej dwójki. Dlatego gdybym chciał to podsumować, co powiedziałem w tej chwili, to takie wnioski się nasuwają. Po pierwsze, możemy mieć błędne wyobrażenie o przyszłości. Każdy z nas ma opracowany scenariusz, jak rozegrają się wypadki. Myślę, że różnimy się czasem w tych scenariuszach dość istotnie, czasami nieznacznie, ale każdy ma jakiś scenariusz. Apostołowie też mieli swój scenariusz, który legł w gruzach z chwilą śmierci Pana Jezusa. Zły scenariusz może spowodować załamanie człowieka, ale nie powoduje odrzucenia. Apostołowie później, jak się pozbierali, jakby ze zdwojoną energią zaczęli działać i głosić Ewangelię. Drugi wniosek to umiejętność zorganizowania się. Zwłaszcza w chwilach trudnych, w chwilach załamania, niespełnienia spodziewań, jest rzeczą istotną i ważną. I nie można lekceważyć sprawy organizacji, bo organizacja, dobrze zorganizowany zbór, to będzie dobrze funkcjonować. Ja wczoraj się tu chwaliłem kilku osobom, przeliczyłem sobie w głowie i mniej więcej wygląda na to, że w naszym zborze jest połowę osób, którzy mają korzenie badackie, a połowę są ludzie, którzy przyszli z zewnątrz. Z kościoła katolickiego. Po drodze przechodząc czasami przez inne ugrupowania. Tylko jestem ciekawy, ile takich zborów jest w Polsce. I tak myślę, jaki wpływ miało na to, że u nas w ogóle takich spraw się nie rusza. Ja nie wiem, ile osób jest takich, którzy myśli tak jak ja, ale wiem, że są tacy. Że Pan jeszcze nie przyszedł, że jeszcze nie ma restytucji, że nie ma służby jakościowa. Wiem, że są i tacy, którzy myślą inaczej. Ale nie ma na tym punkcie prowadzonych żadnych sporów, dyskusji. I wiele różnych tematów można z Biblii znaleźć, gdzie te sprawy nie wchodzą w grę. Inny wniosek to jest taki, że jeśli jest proroctwo, to niekoniecznie musimy my go wypełnić. Może ono się obiektywnie, niezależnie od nas wypełnić. Czasami do tego celu są używani ludzie z zewnątrz, ludzie, jak my nazywamy, świeccy. Przykłady ze Starego Testamentu, Nabuchodonozora na przykład, można podać i innych królów, którzy wypełniali wolę Bożą i wypełniali proroctwo. Nie wolno wypełniać, następny wniosek, proroctw przed czasem. To budzi przykre konsekwencje. I w sprawach Bożych nie wolno narzucać swoich własnych ludzkich kryteriów. Trzymać się mamy zawsze kryteriów, jakie znajdujemy w Słowie Bożym. Myślę, że gdyby te wnioski przestrzegać, uniknęlibyśmy wielu problemów. A takie jest moje życzenie i taką pragnę. Amen.
Tak, dziękujemy bratu. Tutaj padło takie stwierdzenie o wyborze apostoła Pawła, że my dzisiaj, patrząc na ludzi, często patrzymy tak, jakby patrzył człowiek. Nie znamy ludzkich serc, nie znamy tego, co jest w człowieku, to jak on myśli, jak uważa. I myślę, że często osądzamy przed czasem, a tego nam robić nie wolno. Pomyślmy o tym, że czasami to, co święte i wielkie u Pana Boga, dla nas może mieć małe znaczenie. Musimy, studiując Pismo Święte i wnikając w treść Ewangelii, musimy uczyć się każdego dnia tak próbować patrzeć na innych, jak my, jak Pan Bóg by chciał, abyśmy widzieli innych ludzi. Także to jest, myślę, ważne. Myślę, że temat do dyskusji jest na to czas. Będziemy mieli jeszcze przed przerwą jeden wykład, potem będzie przerwa obiadowa. Ta przerwa w tej chwili będzie trochę krótsza, może tak około 15 minut. I w tej chwili zakończymy to pieśnią.
77. Gwiazdo jasna i poranna, w Tobie życie prawdy.